Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z panem Michałem Brantem, doradcą finansowym. Dzisiaj rozmawiamy na temat proponowanych przez rząd federalny zmian dotyczących przepisów odnośnie zaciągania pożyczek i udzielania pożyczek przez instytucje finansowe. Witam pana serdecznie.
Witam naszych słuchaczy, witam panie Dorota.
Nad czym w tej chwili zastanawia się rząd?
Dzisiaj wyszła propozycja pod koniec zeszłego roku, aby zrelaksować tak zwane zasady pożyczania pieniędzy, jeśli chodzi o konsumentów, czyli osoby, które pożyczają pieniądze na kupienie domu, prawda, czy na inwestycje. O nieruchomości głównie chodzi. Wyszła propozycja, aby trochę zrelaksować te zasady, na jakich są przydzielane te pożyczki.
Przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby rozruszać gospodarkę.
Dokładnie tak. Intencja była, żeby jednak pobudzić tę gospodarkę, żeby wyjść z tego jakby kryzysu covidowego. Jak wiadomo, ten JobKeeper narobił dosyć ogromnego długu. Rząd chce jak najszybciej pobudzić gospodarkę.
Czyli jakie zmiany proponują?
W tej chwili, jeżeli idziemy złożyć aplikację, pożyczkę, to bank, czy ktokolwiek nam pożyczy te pieniądze, w tej chwili jest standardowo, aby bank się pytał o wydruk z naszego konta idący wstecz około 6 miesięcy. I to jest robione po to, żeby twierdzić, jakie są wydatki, które regularnie wychodzą z naszego konta i żeby oszacować, ile pieniędzy nam zostaje pod koniec miesiąca, czyli na jaką pożyczkę byłoby nas stać. Czasami może być tak, że mamy jakieś, no powiedzmy, większe wydatki w paru miesiącach i niestety to się potem źle odzwierciedla na naszej ogólnej wypłacalności. No i chodzi o to, żeby to zmienić. Zmienić to w ten sposób, żeby to już nie bank był odpowiedzialny za to, żeby sprawdzić, jak wypłacalni my jesteśmy, tylko żeby konsument sam sobie to sprawdził, czy go stać na tą pożyczkę, a bank jedynie sprawdzi nasze zarobki, je zarabiamy i na podstawie naszych zarobków jakby wyliczy sobie według swoich formułek, jakie mogą być nasze wydatki, biorąc pod uwagę, ile jest osób, powiedzmy, w naszym domostwie.
Dla sceptyków, którzy stoją za tym, żeby właśnie ostrożnie z kredytami, jakie są kontraargumenty, jeśli chodzi o tą propozycję rządową?
Jest dosyć dużo płynących argumentów, szczególnie ze strony opozycji, które twierdzą, że jednak jeśli zrelaksujemy te zasady dawania pożyczek, możemy mieć sytuację, że zbyt dużo ludzi pożyczy więcej, jeśli ich będzie stać na to, żeby spłacać. Drugim argumentem jest także, że to może zachęcić jakby czy banki, czy inne instytucje do bardziej agresywnego pożyczania, czyli pożyczania już skupionego bardziej na tym, żeby jak największą prowizję zdobyć, a nie istotne, czy klienta na to stać, czy nie. Są to ważne argumenty jak najbardziej i może tak być, aczkolwiek musimy też pamiętać o tym, że w tej chwili zasady, jakie mamy, są dosyć restrykcyjne w Australii. Czyli tutaj nie mówimy o kompletnym wycofaniu wszystkich zasad, tylko raczej o zrelaksowaniu tego oszacowania, jakie są indywidualne wydatki każdej osoby. Banki jakby nie jest w interesie, aby udzielać takich pożyczek, że klienci nie mogą ich spłacać, bo koszty ściągania długu są większe niż profit takiej pożyczki.
Generalnie, jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy, to w tej chwili mamy wyjątkowo dobrą chwilę, dobry czas na zaciąganie pożyczki, bo stopy procentowe chyba niższych w historii Australii nie było.
Zgadza się, dokładnie tak. Tak niskich rat, jakie mamy w tej chwili, nigdy nie było. Oficjalna stopa procentowa jest najmniejszą, jaką żeśmy mieli. Jest to w tej chwili 0,1%.
I w jaki sposób przekłada się to na oprocentowanie pożyczek hipotecznych?
I właśnie dzięki temu mamy jak najmniejsze oprocentowanie na pożyczki hipoteczne, jakie kiedykolwiek było. To jest około 2% dla nowego klienta.
Jak wygląda oprocentowanie dla osób, które już mają pożyczki hipoteczne? Te, które są zmienne, na ile banki reagują na zniżenie oficjalnej stopy procentowej przez Bank Rezerw?
Właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, także ciągle powtarza się ten problem, jeśli chodzi o pożyczki, że zazwyczaj nowi klienci zawsze dostają atrakcyjniejsze oprocentowanie niż klienci obecni. Więc dlatego jest tak duży nacisk po to, aby ciągle negocjować i nie bać się tego, żeby zmieniać swój bank, czy pożyczkę w banku, w którym ona jest. Dlatego, że często, jeżeli raty oficjalne są obniżane, owszem, banki zazwyczaj obniżają nam raty na naszych osobistych pożyczkach, ale niekoniecznie jest to tak samo niska rata, jak ta oferowana dla nowych konsumentów.
W obecnej chwili dla egzystujących klientów, czy może pan podać przykład oprocentowania, jak wyglądają w tej chwili oprocentowania na tych stopach zmiennych pożyczek hipotecznych?
Oficjalnie w tej chwili średnia rata, jaką można dostać, około 2%. Obecnie klienci, no jeśli nie negocjowali raty od jakiegoś czasu, to co ja widzę, to widzę raty no chyba od około 2,5%. Nawet widzę klientów, którzy mają jeszcze 3% oprocentowania. Nawet chyba widziałem 3,2%. Jest dosyć sporo opóźnienie, jeśli chodzi o obniżanie obecnych pożyczek przez banki. Jeżeli klient zadzwoni do banku, bank często potrafi obniżyć tę ratę, tak więc ja też zawsze zachęcam, aby jak najczęściej
żeby rozmawiać. Się klienci upominali,
oczywiście,
pukali do banku, żeby to oprocentowanie zostało obniżone. Czyli w tej chwili można powiedzieć, że średnio oprocentowanie dla klientów egzystujących na pożyczki hipoteczne powinno oscylować wokół tych 3%.
Jeżeli trójka jest z przodu, to już jest za duża rata. To powinno być poniżej tego. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie zdziwiło mnie, gdyby to było gdzieś pomiędzy 2,5-3%.
Co by pan sugerował osobom, które w tej chwili zastanawiają się nad albo tak zwanym refinancing, czyli przeniesieniem swojej pożyczki do innego banku, lub osobom, które chcą zaciągnąć nowy kredyt?
Jak najbardziej wspomnieliśmy wcześniej, oprocentowanie pożyczki jest bardzo istotnym elementem. Aczkolwiek nie jest to jedynym i niekoniecznie najważniejszym elementem. Jest bardzo ważnym, ale to nie tylko to dyktuje, jak będzie wyglądała nasza pożyczka. Ciekawą rzeczą jest to, że najniższe oprocentowanie, jakie widzimy, czyli powiedzmy, załóżmy, że widzimy plakat z napisem 2% albo mniej niż 2%, musimy sobie uświadomić, że to nie jest oprocentowanie, które jest dostępne dla każdego. Zazwyczaj to najniższe oprocentowanie jest dla osób, które kupują dom czy mieszkanie, w którym będą mieszkały i deklarują się, że będą spłacały nie tylko samo oprocentowanie, ale także spłacały samą pożyczkę, czyli tak zwany principal. W momencie, kiedy chcemy mieć pożyczkę na inwestycje, zazwyczaj oprocentowanie już jest trochę większe. Jeśli jest to pożyczka, gdzie spłacamy tylko oprocentowanie, ponownie jest to zazwyczaj większy procent to jest. Druga sprawa, ciekawa sprawa jest to, że czasem pożyczki mają też pewne opłaty, które są dołączone do tego, tak zwane account fees czy package fees, jakkolwiek to jest zwane. I czasami te opłaty są dosyć spore, więc technicznie można powiedzieć, że może być sytuacja, gdzie widzimy pożyczkę z małym procentowaniem, a ze sporymi opłatami, porównując ją z pożyczką o wyższym procencie, okazuje się, że ta o wyższym procencie bez opłat może być tańsza. I przez to właśnie rząd kazał wypuszczać tak zwaną ratę comparison rate. Nasi słuchacze na pewno widzieli czasem plakaty w bankach, które pokazywały dwie raty. Dwa procentowania. 1% był duży na plakacie, a drugi był troszeczkę mniejszy obok. I ten mniejszy to zazwyczaj ten comparison rate. Jest on często wyższy, dlatego że ono bierze pod uwagę wszystkie opłaty, jakie są. To zostało stworzone po to, żeby konsumentom było łatwiej porównać, jaki jest prawdziwy koszt danej pożyczki. Comparison rate to jest prawdziwy koszt pożyczki, który bierze pod uwagę nie tylko oprocentowanie, ale także opłaty, jakie są związane.
Czy ten comparison rate będzie również opisany jako stopa procentowa?
Tak.
Na plakacie będzie pożyczka taka i taka i taka. Dla nowych klientów jest to 2,5% i będzie pisało comparison rate i wtedy ta comparison rate, czyli ta stopa procentowa, pan sugeruje, że może być wyższa, tak?
Może być wyższa, zgadza się. Może być taka sytuacja, że powiedzmy mamy duży plakat z napisem 2%, a obok jest 2,39% powiedzmy comparison rate. Jedyny powód, dlaczego ona jest droższa, bo są opłaty związane z tą pożyczką. Jeżeli mamy plakat, to się rzadko zdarza, ale też się zdarza, gdzie comparison rate i ta oficjalna oprocentowanie jest takie samo, to znaczy, że znaleźliśmy pożyczkę, która nie ma żadnych opłat. To, co widzimy na plakacie, to będziemy płacili.
Bardzo dobrze o tym wiedzieć. Jak się przygotować do złożenia aplikacji, złożenia formularza o pożyczkę do banku? To co będzie miało wpływ na to, czy tą pożyczkę otrzymamy, czy nie? To o tej kwestii, ile zarabiamy, ile wydajemy, już mówiliśmy, ale jeszcze jakie inne czynniki będą miały na to wpływ?
Dobre przygotowanie zapewni nam nie tyle większą szansę dostania pożyczki, ale również może nam pozwolić pożyczyć większą sumę. I to jest właśnie klucz. Jeżeli chcemy kupić, powiedzmy sobie, nowe dom czy mieszkanie, wiemy, ile to może mniej więcej kosztować, ale nie wiemy do końca, ile dostaniemy tej pożyczki, więc dobre przygotowanie da nam tą większą gwarancję. Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. No, numer jeden, zawsze polecam, żeby porozmawiać pierw z tak zwanym mortgage broker. To są osoby, które operują w tym temacie, mają interakcje z wieloma różnymi bankami i instytucjami finansowymi i wiedzą, które finansowe instytucje szukają takiego typu klienta, jak jesteśmy my. Jeżeli jesteśmy kimś, kto chce kupić pierwszy dom, no to raczej każdy bank chce z nami rozmawiać, ale jeżeli jesteśmy inwestorem i mamy specyficzne wymagania, no niektóre banki mają lepsze podejście do takich klientów niż inne, więc musimy o tym wiedzieć i taki dobry mortgage broker będzie o tym wiedział, z kim porozmawiać. Ale osobiście, co możemy zrobić? Powinniśmy się zastanowić, czy chcemy mieć coś takiego, powiedzmy, jak offset account. Offset account to jest konto, które pomaga nam spłacać pożyczkę szybciej. Jest bardzo użyteczne, ale musimy się nauczyć, jak to konto działa, jak tym operować, żeby to sprytnie spłacać. Zazwyczaj takie pożyczki są troszeczkę droższe, więc musimy sobie oszacować, czy będzie nam to pasowało, czy nie. Jeśli chodzi o nasze wydatki, bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że banki pytają się teraz o wydruk naszych transakcji z ostatnich 6 miesięcy. Więc upewnijmy się, że w tych ostatnich 6 miesiącach nie mieliśmy jakichś dziwnych transakcji typu, że powiedzmy zapomnieliśmy zapłacić rachunek za gaz, dostaliśmy tak zwane late payment fee, albo na naszej karcie kredytowej wystąpiło jakiś interest payment, bo to sygnalizuje dla banku, że no nie potrafimy zarządzać własnymi wydatkami, spóźniamy się z płatami, prawda? Oni takich klientów raczej nie chcą. Owszem, mogą nam wciąż zaoferować pożyczkę, ale może być najwyższy procent, więc to też jest bardzo istotne, żeby o tym wiedzieć. Druga rzecz, karta kredytowa. Możemy mieć coś takiego, że nasza karta kredytowa, załóżmy, ma limit 10 tysięcy dolarów, a być może w życiu codziennym używamy więcej niż 3 tysięcy, więc byłoby dobrym pomysłem, aby ten limit obniżyć z 10 do 3, dlatego że bank automatycznie zakłada, że jesteśmy zadłużeni maksymalnie na sumę, jaką możemy sobie pozwolić na tej karcie kredytowej.
I to na wysoki procent, bo karty mają wysokie oprocentowanie.
Właśnie. I banki o tym wiedzą, że oprocentowanie może być nawet 20% i oni tak zakładają. Automatycznie to bardzo obniża naszą możliwość, jaką sumę możemy pożyczyć. Druga ciekawa rzecz to jest tak zwane salary sacrifice. Jest to bardzo kontrowersyjny punkt, dlatego że wiele osób, którzy są dobrze w oszczędzaniu i radzą sobie z tym regularnie, powiedzmy, wpłacają dodatkowe sumy na swoje superannuation i robią tak zwane salary sacrifice, czyli dodatkowe wpłaty organizowane przez ich pracodawcę. Mimo, że jest to jakby odznacznikiem, że taka osoba jest w stanie zaoszczędzić te pieniądze każdego miesiąca, bank widzi to inaczej. Oni widzą to jako dodatkowy wydatek i traktują to, nas traktują w ten sposób, że mamy mniejszą pensję niż rzeczywiście mamy. No niestety czasem musimy pomyśleć, czy nie warto wyłączyć tego salary sacrifice na te parę miesięcy przed aplikacją pożyczka, dlatego że da to nam większe szanse znowu osiągnąć większą sumę, jaką możemy pożyczyć. Pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi o to, żeby pożyczyć maksymalną sumę, ale im większą sumę mamy przydzieloną z banku, tym są większe nasze możliwości, prawda? Nie musimy się stresować, że nie możemy, powiedzmy, czegoś kupić w naszym przedziale cenowym. No i kolejna ciekawa rzecz jest taka, że to może być dobra rada dla osób, które planują założyć rodzinę. Po urodzeniu dziecka bank natychmiast zakłada, że nasze wydatki są o wiele większe. Już nie ma dwóch osób, tylko są trzy osoby, prawda? W tak zwanym domostwie. Więc automatycznie jest trudniej dostać pożyczkę, bo no już są zakładane większe wydatki. Więc jeżeli mamy taki plan, sugerowałbym, żeby złożyć aplikację jeszcze zanim dziecko się urodzi, bo wtedy tylko jakby nam są liczone wydatki na dwie osoby. No i oczywiście ostatnia rzecz to jest pamiętać o tym, że planując taką pożyczkę, używajmy tych kalkulatorów, jakie są osiągalne na internecie, policzmy sobie, jakie były nasze spłaty dzisiaj, a także jeżeli by zostały podniesione oprocentowanie 2%. To jest dobre dla...
Czyli na wyrost.
Na wyrost, tak, do naszego dobra, żebyśmy wiedzieli, czy możemy sobie poradzić, a także, bo bank i tak to sprawdzi. Bank podczas naszej aplikacji nie sprawdza, czy nas stać na spłaty, gdzie oprocentowanie jest wyższe 2%, więc jeżeli oblejemy ten jakby test, to i tak nic nie dostaniemy. Powiem na końcu, że nie ma nic gorszego niż mieć rekord, gdzie zostaliśmy odmowę pożyczki. Bo w tym momencie, jeżeli pójdziemy do innego banku, gdziekolwiek indziej, jest bardzo trudno dostać wtedy jakby zatwierdzenie, gdziekolwiek indziej, bo to jest tak jak czarna plama naszym resume. Jak już ktoś nam dał złą referencję, no wszyscy już patrzą z podejrzliwością, czy rzeczywiście jest coś, czego może nie widzimy, a który inny bank zauważył.
Więc tym bardziej chyba tutaj by się przydał mortgage broker.
jak na razie, bo mortgage broker pomoże
nam... Z góry
nam,
będzie wiedział mniej więcej,
będzie wiedział, czy damy
dobrze
radę,
wyglądamy na papierze, czy nie.
Zgadza się. A dobry mortgage broker też nam doradzi, co możemy zrobić, żeby poprawić jakby naszą wypłacalność.
Przypomnijmy, że w Australii są takie zasady, że klient, który bierze pożyczkę, nie płaci za usługi mortgage broker.
Tak, zgadza się. Każdy mortgage broker, no nie spotkałem sytuacji, gdzie by pobierał opłaty za to, żeby szukać pożyczki. Wiadomo, oni dostają pełną prowizję z banku, aczkolwiek rozmawiając z nimi, jest to prowizja praktycznie identyczna każdego banku, więc nie ma różnicy, z kim oni tam załatwią pożyczkę. Pamiętajmy, że mortgage broker raczej pracuje dla nas, nie dla banku. I w ich interesie jest to, żeby tą pożyczkę znaleźć. I jeżeli mamy sytuację, gdzie my możemy odwiedzić 1, 2 czy 4 banki, mortgage broker jest w stanie odwiedzić 30 na swoim laptopie. I powie nam od razu, kto będzie z nami rozmawiał, jakie będą warunki, kto ma najlepszą ofertę w tej chwili. A oferty się zmieniają co miesiąc, jak nie częściej. Żeby być na bieżąco, to musi być ktoś, kto w tym pracuje. No i na końcu jeszcze też wspomnę, że kwestia depozytu jest też bardzo ważna, jeśli chodzi o pożyczkę. Jak wiadomo, mamy 10%, możemy już dostać pożyczkę na nieruchomość, ale jeśli mamy depozyt mniej niż 20%, musimy zapłacić tak zwany mortgage insurance. To jest jednorazowa opłata za ubezpieczenie, które płacimy dla banku i to jest ubezpieczenie dla banku, nie dla nas. I to może być spora suma. To może być suma od 5, 7, 8 do 15 tysięcy dolarów. To jest po to, że gdybyśmy rzeczywiście kiedyś nie mogli się wypłacić ze swoją pożyczką, to bank może pójść do tej firmy ubezpieczeniowej i stamtąd wyciągnąć tą różnicę czy resztę tej pożyczki. To jest płacone tylko przez osoby, które nie mają 20% depozytu. No jest dodatkowy koszt, który jest rozkładany często na 30 lat, czy tak naprawdę kosztuje nas to jeszcze 2 czy 2,5 razy więcej niż ta suma, którą wspomniałem wcześniej.
Czyli o tej kwocie, o której pan wspomniał, te 15-20 tysięcy, to jest rozłożone na 30 lat, ale to jest ta dodatkowa suma, którą będziemy musieli w sumie zapłacić.
Tak, właśnie. No i oczywiście banki lubią klientów, którzy mają 20% depozytu i czasami może to znaczyć też niższe oprocentowanie, więc warto sprawdzić. Jeżeli jesteś w sytuacji, że możemy szybko zbierać różnicę pomiędzy 10-20% depozytu, warto się na tym zastanowić. Jeżeli będzie to trwało kolejne 10 lat, no to pewnie nie warto, ale mimo wszystko dobrze wiedzieć.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj pan Michał Brandt, doradca finansowy.
Dziękuję bardzo.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.